będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy radiosłuchacze, w dzisiejszej katechezie powrócimy do treści wczorajszej uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Kościół od samego początku oddaje im wspólnie cześć, łącząc ich jednym świętem, jak dwie kolumny połączone są jednym łukiem, a które same zarazem podtrzymują sklepienie. Obaj apostołowie są filarami Kościoła. Jak dobrze wiemy, przed Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie stoją dwa imponujące posągi apostołów Piotra i Pawła. Podobne figury znajdują się w bardzo wielu świątyniach. Umieszczone są po dwóch stronach nastawy ołtarzowej. Apostołowie są łatwo rozpoznawalni przez swoje atrybuty. Klucze w rękach świętego Piotra i miecz w rękach świętego Pawła. Chrześcijańska tradycja zawsze uznawała Piotra i Pawła za nierozdzielnych. I rzeczywiście, razem reprezentują oni całą Ewangelię Chrystusa. W stolicy chrześcijaństwa, Rzymie, ich więź jako braci w wierze nabrała szczególnego znaczenia. Wspólnota chrześcijańska tego miasta uważała ich bowiem za swego rodzaju przeciwstawienie mitycznych Romulusa i Remusa, braci bliźniaków, którym przypisywano założenie Rzymu. Można by też pomyśleć jeszcze o innej, przeciwstawnej analogii w kwestii braterstwa, o Kainie i Awlu. Podczas gdy pierwsza biblijna para braci ukazuje nam skutek grzechu, z powodu którego Kain zabija Abla, to Piotr i Paweł, choć po ludzku bardzo różnią się od siebie i pomimo, że w ich relacjach nie brakowało konfliktów, to jednak ukazali oni nowy sposób bycia braćmi, przeżywany zgodnie z Ewangelią, w sposób autentyczny. Było to możliwe dzięki działającej w nich łasce Chrystusowej Ewangelii. Jedynie podążanie za Jezusem prowadzi do nowego braterstwa, nowych więzów krwi. Doświadczamy tego w rodzinie uczniów Chrystusa, którą jest Kościół. I to jest pierwsze, fundamentalne przesłanie, jakie uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła niesie nam wszystkim. W prefacji mszalnej na tę uroczystość czytamy słowa, które trafnie ujmują postaci obydwu apostołów. Obdarzeni różnymi darami, zgromadzili w jednym kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi. U obydwu apostołów dostrzegamy różne dary, różne drogi wiary, różne style działania, ale jeden jest cel. Najpierw apostoł Piotr. Szymon, nazwany przez Jezusa Piotrem, był prostym rybakiem pochodzącym z Galilei. Wykonywał codziennie uczciwie swą trudną, często niebezpieczną pracę rybacką. Razem ze swoim bratem Andrzejem i starym ojcem Jonaszem spędzał całe dnie na jeziorze galilejskim. Praca była zawsze taka sama. Zarzucanie sieci, oczekiwanie, wyciąganie, a potem pod wieczór naprawianie sieci na brzegu jeziora. To właśnie przy tych zajęciach zastał go Jezus przechodząc brzegiem jeziora Galilejskiego. Ewangelista Łukasz relacjonuje, iż miało to miejsce pewnego zwyczajnego dnia, kiedy Szymon pochłonięty był swą codzienną pracą. Jezus stał nad jeziorem Genezaret, wokół niego zaś kłębił się tłum ludzi pragnących go zobaczyć i słuchać. Tłum słuchaczy zaczął napierać. Dlatego Jezus, widząc dwie łodzie przycumowane do brzegu oraz rybaków płuczących sieci, poprosił jednego z nich, Szymona, aby mógł wejść do jego łodzi. Poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. siedząc na tej zaimprowizowanej katedrze, zaczął nauczać tłumy z Łodzi. W ten sposób Łódź Szymona Piotra, mała, być może prymitywna, stała się swoistego rodzaju pierwszą katedrą Jezusa. Gdy skończył nauczać, zwrócił się do Szymona. Wypłuj na głębie i zarzuć sieci na połów. Szymon z widocznym w głosie rozgoryczeniem odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. To bardzo niezwyczajna sytuacja, bowiem Jezus, który odziedziczył po swym przybranym ojcu Józefie zawód cieśni, nie znał się prawdopodobnie na rybołówstwie, zaś Szymon był wytrawnym rybakiem. Pomimo to Szymon rybak zaufał nauczycielowi z Nazaretu i zarzucił sieci. Jego reakcją na cudowny połów było zdumienie, a wręcz przerażenie, w którym Szymon Piotr wydobył z siebie słowa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. W odpowiedzi Jezus skierował do niego słowa pełne otuchy, do otwarcia się na inną perspektywę. Perspektywę bycia innego rodzaju rybakiem. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił, mówi do niego Jezus. Szymon Piotr nie mógł wtedy sobie jeszcze wyobrażać, że pewnego dnia przybędzie do Rzymu, do centrum wielkiego imperium i tam stanie się rybakiem ludzi, kierującym potężną łodzią Chrystusowego Kościoła. Ale w szczerości i prostocie swego serca przyjął to zaskakujące wezwanie. Inny znaczący moment na swej duchowej drodze Szymon Piotr przeżył w pobliżu Cezarei Filipowej, gdy Jezus postawił uczniom zasadnicze pytanie: za kogo uważają mnie ludzie? Według wszystkich ewangelistów do wyznania Piotra dochodzi w decydującym momencie życia Jezusa, kiedy zakończywszy nauczanie w Galilei, zdecydowanie zmierza on do Jerozolimy. Tam przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie chce wypełnić swą zbawczą misję. W tę decyzję Jezus włącza swoich uczniów. Zachęca ich, by dokonali wyboru, dzięki któremu wyróżnią się z tłumu i staną się wspólnotą wierzących w Niego, Jego rodziną, początkiem Kościoła. Tu dotykamy prawdy bardzo istotnej także dla nas. W istocie Jezusa można widzieć i znać na dwa sposoby. Tak jak tłum, czyli raczej powierzchownie, lub jak uczniowie, czyli głębiej i prawdziwiej. Dwoma pytaniami: za kogo uważają mnie ludzie oraz a wy za kogo mnie uważacie? Jezus chce uświadomić uczniom te różne punkty widzenia. Ludzie myślą, że Jezus jest prorokiem. Nie mylą się. Ale to nie wszystko. Nie odpowiada to rzeczywistości. Trzeba bowiem spojrzeć głębiej, uznać wyjątkowość osoby Jezusa z Nazaretu, Jego nowość. Również dzisiaj jest podobnie. Wielu patrzy na Jezusa, można powiedzieć, z zewnątrz. Różni uczeni uznają Jego duchową i moralną wielkość, Jego wpływ na dzieje ludzkości, porównując Go do Buddy, Konfucjusza, Sokratesa i innych mędrców oraz wielkich postaci historii. Nie uznają jednak Jego wyjątkowości. Przychodzą na myśl słowa, które Jezus powiedział do Filipa podczas ostatniej wieczerzy. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Często też uważa się Jezusa za jednego z wielkich założycieli religii, od którego każdy może zaczerpnąć coś dla siebie, by wyrobić sobie własne przekonanie. Całe zjawisko New Age, także częściowo przejmuje pewne wizje, pewne prawdy, intuicje, które są zawarte w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tak jak wtedy, również i dzisiaj, ludzie mają różne zdanie na temat Jezusa. I tak jak wtedy, również do nas, Jego dzisiejszych uczniów, Jezus kieruje swe pytanie. A wy za kogo mnie uważacie? Chcemy odpowiedzieć tak jak Piotr. Według Ewangelii Marka powiedział on, ty jesteś Mesjasz. U Łukasza czytamy, za Mesjasza Bożego, u Mateusza, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe, ważne również dla nas. W postawie Szymona Piotra, chociaż Ewangelia ujawnia jego charakter zdecydowany i porywczy, jest gotów bronić swoich racji nawet przy użyciu siły, jak w Ogrodzie Oliwnym. To jednak uderza u niego ujmująca prostolinijność, wielkoduszność i głębokie zaufanie wobec Jezusa. Chociaż czuje się słaby i ograniczony, to jednak mocno wierzy słowom tego, który go powołał. I ostatecznie przypieczętuje swoje oddanie Jemu i miłość do Niego ofiarą ze swojego życia. Następna postać, apostoł Paweł. Inna jest osobowość i historia świętego Pawła. Bywa on nazwany 13 apostołem i rzeczywiście podkreśla on z naciskiem, że jest prawdziwym apostołem, jako że został powołany przez samego zmartwychwstałego Jezusa. Dante Alighieri, czerpiąc natchnienie z przekazu Łukasza w Dziejach Apostolskich, nazywa go w Boskiej Komedii po prostu wybranym naczyniem, to znaczy narzędziem wybranym przez Boga. Niewątpliwie po Jezusie apostoł Paweł jest postacią z początków Kościoła, o której mamy najwięcej informacji. Dysponujemy bowiem nie tylko wiadomościami, jakich dostarcza o nim święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, ale także zbiorem jego listów, które bezpośrednio ukazują nam jego osobowość i myśl. Święty Łukasz podaje, że jego pierwotne imię brzmiało Szaweł, a ściślej po hebrajsku Saul, podobnie jak króla Saula. Wiemy, że pochodził z Tarsu w Cylicji, w dzisiejszej południowej Turcji. Urodził się w rodzinie żydowskiej i miał siostrę. Dosyć wcześnie udał się do Jerozolimy, by pobierać nauki u stóp wielkiego rabina Gamaliela. Wyuczył się również ciężkiego rzemiosła, wyrobu namiotów, co później pozwoliło mu zarabiać na własne utrzymanie i nie być ciężarem dla wspólnoty. W Jerozolimie Paweł zetknął się z pierwszymi wyznawcami Chrystusa. Od nich dowiedział się o nowej wierze, o nowej drodze, jak mówiono, która w centrum stawiała nie tyle prawo Boże, ile raczej osobę Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jako gorliwy Żyd uważał to przesłanie za nie do przyjęcia, a nawet skandaliczne. I dlatego uznał za swój obowiązek prześladowanie zwolenników Chrystusa także poza Jerozolimą. Właśnie na drodze prowadzącej do Damaszku, na początku lat 30., Szaweł, jak sam później powie, został zdobyty przez Chrystusa. Po doświadczeniu pod Damaszkiem Paweł najpierw uważnie czytał pisma Starego Testamentu, badając, czy to, co przeżył, odpowiada zapowiedziom i obietnicom mesjańskim. Doskonale znał święte księgi i jeżeli miał wyznawać Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, musiał mieć pewność, że życie i nauczanie, los mistrza z Nazaretu, przede wszystkim zaś jego męka i śmierć, są składnikiem przewidzianego i zrealizowanego przez Boga planu zbawienia. Wiedzę o ziemskim życiu Jezusa czerpał od apostołów, a także innych świadków jego życia. Święty Paweł mówił o sobie wyraźnie, że jest apostołem z powołania albo z woli Bożej apostołem. W ten sposób niejako podkreśla, że jego nawrócenie nie było wynikiem przemyśleń, refleksji, ale owocem Bożego działania, nieprzewidzianej Bożej łaski. Odtąd to wszystko, co do tej pory stanowiło dla niego wartość, stało się paradoksalnie, według jego słów, stratą i śmieciami. Od tej chwili wszystkie jego siły zostały oddane na wyłączną służbę Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Odtąd jego życie będzie życiem apostoła, pragnącego stać się wszystkim dla wszystkich, bez zastrzeżeń. Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których opiera się wiara Kościoła oraz działalność ewangelizacyjna. Rola obydwu apostołów jest różnorodna. Rola świętego Piotra ukazuje się bardziej jako skierowana do wewnątrz. On jest skałą, na której Chrystus buduje swój Kościół. Zadaniem Piotra jest także przewodzić tej powszechnej komunii, jaką jest wspólnota Kościoła, i dbać, by była ona obecna w świecie również jako widzialna i wcielona jedność. Dlatego właśnie Chrystus modlił się nie tylko o osobistą wiarę Piotra, ale i o jego wiarę pojmowaną jako posługa dla innych. To właśnie miał na myśli, gdy powiedział do Piotra: prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. W Ewangelii z mocą dochodzi do głosu także wyraźna obietnica Jezusa, a bramy piekielne, to znaczy siły zła, nie będą miały przewagi, nie przemogą. Przychodzi na myśl opowiadanie o powołaniu proroka Jeremiasza, do którego Pan, powierzając mu misję, powiedział: a oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim, ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, by cię ochraniać. W istocie obietnica, jaką Jezus składa Piotrowi, jest jeszcze większa niż obietnice czynione starożytnym prorokom. Im zagrażali bowiem jedynie ludzcy wrogowie. Natomiast Piotr będzie musiał być broniony przed bramiami piekielnymi, przed destrukcyjną mocą zła. I będzie obroniony on i Kościół. Taka jest obietnica Chrystusa. To bardzo pozytywne przesłanie także dla nas dzisiaj, gdyż wydaje się nam, że moce zła, ciemności zbyt mocno dominują w świecie. Ostatecznie bramy piekielne zostaną pokonane. Nie przemogą nas. Taka jest obietnica Chrystusa złożona świętemu Piotrowi, każdemu jego następcy, całej wspólnocie Kościoła. Tymczasem rola świętego Pawła ukazuje się bardziej jako skierowana na zewnątrz Kościoła. Święty Paweł bardziej niż ktokolwiek inny zdał sobie sprawę i nauczał, że Bóg wybrał Izraelitów i związał się z nimi węzłem przymierza nie ze względu na nich samych, ale dla dobra całej ludzkości, ponieważ Bóg jest Bogiem wszystkich. Dlatego Paweł poświęcił się przybliżaniu tej Ewangelii dosłownie dobrej nowiny. Gdyby nie apostoł Paweł, dobra nowina o Jezusie Chrystusie nie dotarłaby tak szybko i tak skutecznie do Azji Mniejszej oraz Europy. Być może jeszcze długo ograniczałaby się do wąskich ram Palestyny. Święty Paweł sprawił, że nauczanie Jezusa i wiara w Niego zostały przełożone z kategorii semickich, hebrajskich i aramejskich, na greckie, dzięki czemu Ewangelia mogła trafić do umysłów i serc z całego starożytnego świata. Jego apostolstwo oznaczało się uniwersalizmem zakorzenionym w pewności, że wszystkie ludy i narody powinny dzięki wierze w Chrystusa mieć trwały dostęp do Boga. To apostoł Paweł przyniósł Europie Chrystusa. W Filipii ochrzcił Lidię, pierwszą Europejkę, i tam założył pierwszą wspólnotę uczniów Chrystusa. Określenie największy misjonarz w dziejach nie jest żadną przesadą. Apostoł odbył co najmniej 3 wielkie podróże misyjne. Tyle opisuje święty Łukasz. Ale na podstawie listów świętego Pawła można domyślać się, że było ich więcej. Tradycja głosi, że Paweł dotarł z Ewangelią aż do Hiszpanii. Oblicza się, że przebył 16 tysięcy kilometrów drogami rzymskiego imperium i wodami Morza Śródziemnego. Maraton Pawła był biegiem z przeszkodami. Nieraz napotykał opór słuchaczy, niezrozumienie, prześladowanie. Cały czas zaglądała mu w oczy śmierć. Koryntianom zwierzał się. Przez Żydów 5-krotnie byłem bity, po 40 razów bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Paweł głosił dobrą nowinę wszędzie, gdzie tylko mógł. Przemawiał na ateńskim Areopagu i na rynkach wielkich miast, w synagogach, ale także na okręcie, w więzieniu, w domach prywatnych, czy przed sądem. Przemawiał do tłumów i na osobności. Wysyłał posłańców, pisał listy. Święty Paweł przemierzył wzdłuż i wszerz cały ówczesny świat, głosząc Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jego podróże tworzą swoistą pajęczynę tras i szlaków na mapach. W drugim liście do Tymoteusza pozostawił swój testament, pełen wzruszającej wdzięczności dla Jezusa. Pan stanął przy mnie, pisze święty Paweł, i wzmocnił mnie, żeby przeze mnie dopełniło się głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Ponad 20 wieków duchowości chrześcijańskiej żywi się wiarą i miłością apostoła Pawła. Pierwsi chrześcijanie udawali się na męczeństwo, niosąc ukryte na piersi jego listy. My sami stale karmimy się jego niezwykłą znajomością Chrystusa. Czytając jego listy, odczuwamy bicie serca Jezusowego przy naszym sercu mocą Ducha Świętego. Siła Kościoła. Powodzenie apostolatu świętych Piotra i Pawła wynikało przede wszystkim z ich osobistego zaangażowania w głoszenie Ewangelii z całkowitym oddaniem się Chrystusowi. Święty Paweł ujął to w liście do Rzymian w następujący sposób. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Możemy stąd wyciągnąć bardzo ważną naukę dla każdego chrześcijanina. Działalność Kościoła jest wiarygodna i skuteczna tylko w takiej mierze, w jakiej ci, którzy do Niego należą, są gotowi w każdej sytuacji osobiście ponieść konsekwencje swej wierności Chrystusowi. Tam, gdzie nie ma takiej gotowości, brak też decydującego dla istnienia Kościoła argumentu prawdy. Dalej, Kościół, ukazując apostołów Piotra i Pawła, przekazuje ich świadectwo życia i wiary. Są to jakby dwie części jednego obrazu. Patrząc na nich, uświadamiamy sobie, że każdy z nich ma swoją drogę wiary, lecz jeden jest Kościół, jedna jest wspólnota wierzących, której przewodzi w wierze apostoł Piotr. Potrzebna jest nam w dzisiejszych czasach wiara na wzór świętego Piotra, skały. Wiara prosta, odważna, zdecydowana. Potrzebna jest nam także wiara apostoła Pawła. Wiara inteligentna, głęboka, nie bojąca się konfrontacji z coraz to trudniejszymi wyzwaniami współczesności. Potrzebna jest nam taka wiara, która może być fundamentem, na którym można oprzeć całe życie. Kościół jest w świecie ogromną, odnawiającą siłą. I to nie przez swoją moc, ale dzięki mocy Ewangelii, w której jest tchnienie Ducha Świętego, obecność Boga Ojca, Stwórcy i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Wyzwanie naszych czasów z pewnością, te wyzwania naszych czasów z pewnością przewyższają możliwości człowieka. Jezus pokazał jednak swoim uczniom, że gdy ma się wiarę, nic nie jest niemożliwe. Dlatego na wzór świętych apostołów Piotra i Pawła podejmujemy ciągle dialog ze światem, niosąc mu wielką moc Jezusowej Ewangelii. Bardzo się raduję z tego faktu, że dzisiaj wspólnie z radiosłuchaczami Radia Maryja mogłem przejść szlakiem świętego Piotra i świętego Pawła. Pragniemy mocą ich wstawiennictwa głosić Ewangelię całemu światu, także przez środki społecznego przekazu. Niech ci wielcy święci apostołowie, którzy towarzyszą nam także od początku istnienia naszej ojczyzny, naszego narodu, dalej nas prowadzą w wielkich postaciach następców świętego Jana Pawła II i wielu, wielu świętych głosicieli Ewangelii na wzór świętego Pawła.
Bardzo gorąco dziękujemy za wygłoszenie katechezy. Ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej na antenie Radia Maryja. Księdza biskupa prosimy o pozostanie razem z nami w tej części dialogu, rozmowy i współtworzenia katechezy z radiosłuchaczami, a Państwa prosimy o telefonowanie do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. czas katechezy na antenie Radia Maryja. Prosimy.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Bóg zapłać za piękną katechezę Jego Ekscelencji, naszego czcigodnego, najdroższego biskupa Tarnowskiego.
Czyli pani telefonuje z diecezji tarnowskiej, a dokładnie kto i skąd?
Grażyna Zdębic. I witam ojca prowadzącego. Bardzo gorąco dziękuję za tę katechezę. Jestem naprawdę, zawsze przeżywałam świętego Piotra i Pawła, jak oni bardzo, jaką mieli mocną wiarę. A chciałam powiedzieć tylko, jak święty Piotr został przez Pana Jezusa, jak to powiedzieć, chyba porwany, tak? To ja chciałabym powiedzieć, że Pan Jezus też mnie dotknął taką łaską. 15 lat temu byłam bardzo chora, zostałam cudownie uzdrowiona, ale zostałam uzdrowiona tak wewnętrznie, że sobie nawet nie pomyślałam, że człowiek nie może pomyśleć o, nawet pomyśleć o niczym złym. To jest taka łaska, jak nieraz słyszę w Radiu Maryja, że nawet ojciec dyrektor mówi, że każdy się zmaga z jakimś swoją słabością. Ja po prostu nie potrafię pomyśleć. Także wiem, że tej łaski mi nikt nie odbierze. Mimo to upływa lat i jeszcze człowiek przychodzi lat i kontuzje i człowiek chory jest nieraz coraz bardziej. Ale jakoś Pan Bóg pomaga z tym wszystkim. Ale czasami nie mam takiej wiary, jak mieli właśnie Piotr i Paweł i za to tak mi jakoś trudno z tym wszystkim. Ale to, co usłyszałam dzisiaj i to, co naprawdę ojcowie prowadzą i słyszy człowiek w kościele, to jest, no, trzeba się wzmacniać i po prostu Eucharystia i jakoś, żeby trudności wszystkie, które przychodzą, z pomocą Bożą przeżyć. I za tą łaskę, którą otrzymałam od Pana Jezusa, wiem, że to jest tak ogromna łaska. Wiem, że Pan Jezus żyje, dotknął mnie tym wszystkim.
Dziękuję Pani Grażyno.
Pan Jezus żyje, Jemu chwała, cześć.
Pozwolimy tutaj odpowiedzieć też i ustosunkować się do tej wypowiedzi księdzu biskupowi. Prosimy, księże biskupie.
Bardzo dziękuję mojej diecezjance, Pani Grażynie, za właśnie to doświadczenie wiary w kontekście niezwykłej wiary, doświadczenia obecności Chrystusa w osobach świętych apostołów Piotra i Pawła. Z pewnością wiara jest wielkim darem, który otrzymujemy od Boga i każdy z nas ma swoje doświadczenie Jego obecności. Zauważmy, że od tego zawsze zaczyna się dzieło ewangelizacji. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, tak jak w przypadku świętego Piotra i Pawła, ono dopiero rodzi w nas potrzebę głoszenia Ewangelii, obecności Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, i dzielenia się tym doświadczeniem z innymi. Bardzo się cieszymy, że możemy wykorzystywać różne środki do ogłoszenia Ewangelii, także środki społecznego przekazu. Zwróćmy uwagę, że one same w sobie są obojętne. To od nadawcy i od odbiorcy zależy, jak będzie dany komunikat podejmowany. I bardzo się cieszymy, że mamy możliwość także na antenie naszego radia głosić Ewangelię i także ta Ewangelia jest podejmowana przez odbiorców, przez słuchaczy. Dzisiaj dostrzegamy dosyć duży problem w przekazie wiary. To, co trwało przez stulecia w naszej ojczyźnie, gdzie wiara była przekazywana wielopokoleniowej rodzinie, dziadkowie, pradziadkowie, rodzice przekazywali wiarę swoim dzieciom, dzisiaj to już niestety się nam zaczęło wszystko rozpadać. Dzieci, młodzież niekoniecznie otrzymują ten dar wiary, to doświadczenie obecności Jezusa Chrystusa w Kościele za pośrednictwem swoich bliskich. I dlatego Bardzo ważne jest, aby w naszych rodzinach troszczyć się o odbudowanie rodziny wielopokoleniowej. To jest bardzo trudne ze względu na sytuację, w której żyjemy, gdzie już młode małżeństwa muszą wyjeżdżać gdzieś za pracą, oddalają się od gniazda, od źródła tradycji, przekazu wiary, miłości, wzajemnego wsparcia, ale trzeba podejmować wszelkie kroki, żeby tę rodzinę wielopokoleniową budować, w której będzie przekaz wiary, i bardzo ważne jest, aby także osoby, apeluje o to Ojciec Święty Franciszek, aby dziadkowie tutaj ratowali tę sytuację, gdzie nie zawsze rodzice stają na wysokości zadania, i ten przekaz wiary, żeby następował. Ktoś, kto jest głęboko wierzący, to jest najlepsza inwestycja w dzieci, jeżeli my przekażemy im dar wiary, bo tak jak pani Grażyna mówiła, później w życiu każdego z nas napotykają olbrzymie problemy, trudności. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, jesteśmy w stanie pokonywać te problemy, trudności, wychodzić z nich zwycięsko, tak jak właśnie dwaj wielcy apostołowie, o których mówiliśmy.
Dziękujemy. Kolejny telefon prosimy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Z tej
strony Antoni Hobler z Nowego Sącza. Witam serdecznie księdza biskupa Andrzeja. Witam ojca prowadzącego. No i chciałem serdecznie podziękować za wspaniałą katechezę, która jest naprawdę inspirująca właśnie do głoszenia Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo właśnie na czasie, ponieważ widzimy w Kościele troszeczkę takiego po prostu duszpasterstwa zawoławczego, a wydaje mi się, że synod, który obecnie w naszej diecezji ma miejsce, będzie doskonałą okazją do właśnie takiego poruszenia w tym kierunku, że na pewno ojcowie synodalni zobaczą taką potrzebę nowej ewangelizacji. I właśnie zapytuję, czy to jest może takim właśnie też oczkiem w głowie księdza biskupa. Jeżeli można coś powiedzieć, to doskonałą sprawą właśnie w tym kierunku do obudzenia w ogóle Kościoła wiernych jest Szkoła Nowej Ewangelizacji w nurcie Szkół Świętego Andrzeja, która nam po prostu pokazuje, jak wspaniały przykład na dzieje apostolskie właśnie takiej indywidualnej ewangelizacji. Począwszy od Filipa, który nawraca dworzanina, i potem zresztą mamy wiele przykładów, gdzie święty Paweł też głosi, czy nawraca Lidię, pojedynczą osobę, czy głosi do małych grupek. Także to jest, mi się wydaje, no, doskonała droga, uruchomić świeckich wiernych, uruchomić laikat poprzez właśnie szkoły nowej ewangelizacji, które powinny być w każdej parafii, żeby Kościół ożył, i właśnie to Słowo Boże, żeby rozszerzało się po świecie. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy. Prosimy, księdze biskup.
Tak, rzeczywiście w naszym kościele lokalnym jest synod, ale myślę tutaj o synodowaniu, które powinno się dokonywać w każdej diecezji. Wiem, że niektóre diecezje są w trakcie synodów. Mamy synody coraz częściej w wymiarze uniwersalnym Kościoła, chociażby i te zapowiadane, realizowane przez, powoływane przez Ojca Świętego Franciszka ostatnio. Widzimy więc, że synodowanie, czyli to wędrowanie razem, bycie w drodze, na drodze wiary Kościoła powszechnego i kościołów lokalnych, jest bardzo ważne z tą dyskusją, jak dzisiaj głosić Ewangelię, w jaki sposób docierać do ludzi, którzy już zaczynają się znajdować poza obrębem Kościoła. Zauważamy tutaj bardzo ważną rolę osób świeckich, które w swoich środowiskach głoszą Ewangelii, jeżeli mają właśnie głęboką wiarę, potrzebę dzielenia się skarbem osoby Jezusa Chrystusa, Ewangelii z innymi ludźmi. Wydaje się, że obecna sytuacja, w której się znajdujemy, przypomina trochę okres życia świętego Piotra i świętego Pawła. To potężne Imperium Rzymskie, które jeszcze wtedy jest dosyć mocne, silne militarnie, ale zaczyna się już rozsypywać moralnie, traci idee wiodące, traci pewną siłę spoistości i potrzebuje nowego daru. Wiemy, że chrześcijaństwo, można tak powiedzieć, uratowało i kulturę, reprezentowane trzy kultury przez świętego Pawła, czyli grecką, rzymską i hebrajską, i przeniosły do współczesności. Ale zauważamy, że z kolei ta cywilizacja zaczyna się znowu teraz rozpadać. Ważne jest, aby na nowo ponadczasową Ewangelię odczytać, ten dar obecności Chrystusa, który jest cały czas w Kościele, znowu odnaleźć i kierując się prawem naturalnym, przykazaniami, Ewangelią, odbudować tą rozpadającą się także cywilizację. I jest tutaj olbrzymia rola świeckich. Musimy wspólnie, tak jak święty Paweł, święty Piotr, zamiłowani, zakochani w Bogu, w Jezusie Chrystusie, znaleźć właściwą drogę do człowieka, właściwe kanały dotarcia, aby piękno, ponadczasowość Ewangelii przekazać każdemu napotkanemu człowiekowi, aby on się także zachwycił obecnością Chrystusa i odkrył ją w sobie.
Katecheza na antenie Radia Maryja, ksiądz biskup Andrzej Jesz i ostatni telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Jan, kłaniam się, ze Śląska dzwonię. Jestem zafascynowany postacią świętego Pawła. Nawet sobie obrałem imię przy wierzmowaniu. Mam jakieś takie zacięcie, na stare lata zaczynam zgłębiać wiedzę biblijną, taką nieskażoną. A propos świętego Pawła, chciałem coś takiego zauważyć, że jeżeli o jego pracowitości można powiedzieć coś takiego w sposób obrazowy. Jeżeli czterech ewangelistów napisało w sumie ze wstępami 117 stron, to święty Paweł napisał swoich listów 97. Jest to proporcja, która w jakiś sposób taki namacalny mówi, jaka jego pracowitość była, jeżeli chodzi o tą ewangelizację nas, pogan. Bo on został przeznaczony, jak napisał w liście Galatów, jako apostoł pogan. I teraz tak. I chodzi mi o rozbieżności, które są tak namacalne dla kogoś, kto czyta Pismo Święte, między tym, co jest w Piśmie Świętym, a to, co my robimy. I tenże święty Paweł w liście do Galatów, w czwartym wierszu napisał tak. A kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego syna zrodzonego z niewiasty, nie wymieniając imienia matki. I tam przypis jest na dole, że nie było to aż tak ważne. Jeżeli jeszcze chodzi o te rozbieżności, które są, powiedzmy, jakoś tak dla mnie, człowieka 70-letniego, namacalne, to nawet 10 przykazań, które mamy w Kościele, porównując je z 10 przykazaniami, które zostały dane dla wszystkich na górze Synaj, to mają się jak przysłowiowa pięść do oka. Kult Marii został tak wywyższony, że w każdej mszy, jeżeli wspominamy jakiegoś świętego, to zaraz jest pośrednikiem. A właśnie ten święty Paweł w swoim liście do Tymoteusza napisał tak. Albowiem jeden jest Bóg i jeden też pośrednik, Jezus Chrystus.
Wszyscy dziękujemy, inni, panie Janie, gdyż już tych wątków jest tak dużo, że musielibyśmy księdza biskupa prosić o kolejną katechezę.
Tak.
Prosimy, księże biskup.
Rzeczywiście, my tak się zastanawiamy, patrząc nawet na liturgię Kościoła, mamy bardzo dużo uroczystości poświęconych Najświętszej Marii Pannie, bardzo dużo pieśni, cały kult, zwłaszcza w wymiarze tutaj duchowości polskiej, a na przykład jeżeli chodzi o Boga Ojca czy Ducha Świętego, to mamy te uroczystości gdzieś tam sporadyczne. Ale ten chrystocentryzm pawłowy, który jest bardzo mocno wyrażony w jego pismach, rzeczywiście to jest jego wielka pracowitość w wymiarze epistolarnym pisania do gminy, ale to jest przede wszystkim jego wielka pracowitość w tym przemieszczaniu się, o którym mówiłem, głoszeniu Ewangelii wśród wielu przeciwności, cały czas bycie w drodze. Ten chrystocentryzm, on jest nadal obecny w Kościele, bo kiedy celebrujemy Eucharystię, to ona jest całkowicie chrystocentryczna. I wiemy, że w tym chrystocentryzmie Maryja odnajduje swoją godność i wielkość dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bez wcielenia, bez tajemnicy przyjścia Jego na świat, ale w swojej wolności Maryja mówi: Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. Więc też tu jest, Pan Bóg też oczekuje od niej tej odpowiedzi. Maryja uzyskuje swoją wielkość i godność właśnie przez to, że jest matką Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. I tak jest także w naszym życiu chrześcijańskim. My odnajdujemy swoją wielkość, swoją niepowtarzalność tylko w relacji do osoby Jezusa Chrystusa. Ten chrystocentryzm jest tutaj bardzo mocno uwypuklony. Oczywiście Maryja tutaj uzyskuje szczególny przywilej niepokalanego poczęcia, bycia matką samego Boga, jest także matką Kościoła, jest to mocno uwypuklone chociażby właśnie w tym testamencie z krzyża Jezusa Chrystusa i później w tradycji Kościoła. Pierwsze wielkie sobory też na to bardzo mocno zwracają, to wypracowanie doktryny mariologicznej. Tak samo święci, wiemy, że sami w sobie no, nie mają tej siły, nie mają wartości, nie mają znaczenia, tylko w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa, i tutaj mogą być tymi osobami, które się wstawiają za nami. Więc myślę, że i święty Paweł, i ewangeliści, i Stare Przymierze, które właśnie jest tą przygotowaniem i pewną ciągłością w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, to jest całość Bożego objawienia. Tutaj nie stawiałbym opozycji między poszczególnymi księgami, autorami, ponieważ Duch Święty jest, głęboko w to wierzymy, twórcą, tym, który udziela natchnienia wielu, wielu autorom świętych tekstów, i on gwarantuje jedność, i on gwarantuje całość właśnie procesu objawienia zawartego w tekstach świętych, i daje nam także Kościołowi na przestrzeni wieku, przez swoją obecność w Kościele, możliwość interpretowania w prawdzie tych tekstów każdemu następnemu pokoleniu chrześcijan pod wodzą namiestnika Chrystusowego, każdorazowego papieża.
I trudno byłoby wyeliminować Matkę Najświętszą spod krzyża, jak również z Wieczernika, gdzie rodził się Kościół.
Oczywiście. I tutaj wiemy o tym doskonale. Tak.
Księże biskupie, prosimy o błogosławieństwo i dziękujemy oczywiście za wygłoszoną katechezę.
Bardzo jestem wdzięczny. Pragnę udzielić błogosławieństwa wszystkim radiosłuchaczom Radia Maryja, także tym, którzy korzystają z przekazu telewizji Trwam, wszystkim, którzy nas słuchają mocą zbawczych tajemnic Jezusa Chrystusa. Pragnę was wszystkich błogosławić. Niech was, waszą wspólnotę błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Jeszcze raz, Bóg zapłać, ksiądz biskup Andrzej Jesz, ordynariusz diecezji tarnowskiej, w katechezie na antenie Radia Maryja.